7.36. My kontynuujemy naszą opowieść o wyborach samorządowych w studiu pani Izabela Leszczyna, poseł Platformy Obywatelskiej, kiedyś wiceminister finansów. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam.
O poranku. No i spływają kolejne informacje i to jest sukces czy porażka?
Zależy czyj, panie redaktorze. Na pewno sukces...
Koalicji Obywatelskiej.
Na pewno sukces Koalicji Obywatelskiej, ale także sukces wszystkich Polaków. Naprawdę frekwencja powyżej 54% w wyborach samorządowych znaczy, że stajemy się coraz bardziej społeczeństwem obywatelskim, odpowiedzialnym za swój kraj i także za swoje małe ojczyzny i cieszy mnie to niezmiernie.
Myśli pani poseł, że duża frekwencja to był dobry znak dla Koalicji Obywatelskiej? To było ten czynnik, który dał wam zwycięstwo?
Wysoka frekwencja jest zawsze dobra dla nas.
W dużych miastach.
W ogóle wysoka frekwencja, panie redaktorze, bo no nie jest tajemnicą, że Prawo i Sprawiedliwość ma ten elektorat bardziej zdyscyplinowany. Natomiast nasz elektorat na przykład 3 lata temu w wyborach parlamentarnych troszkę sobie odpuścił i stąd tak wysoka wygrana PiS-u wtedy, ale to się już nie powtórzy. Koalicja Obywatelska zatrzymała PiS, wygraliśmy wielkie miasta, wygraliśmy Warszawę, dzień dobry Warszawo i pójdziemy dalej. Za rok wygramy Sejm.
Zaraz przejdziemy do sejmików, zanim Sejm, to jeszcze sejmiki, bo tu jest bardzo ciekawa sytuacja, ale Warszawa dla pani. Pani jest warszawianką, pani jest posłem.
Jestem warszawianką, jestem częstochowianką. Ale w Warszawie jestem od wielu już lat jako posłanka.
Jako poseł z naszego okręgu, jednego z okręgów warszawskich. To co będzie miarą sukcesu Rafała Trzaskowskiego? Co będzie tą miarą, że za 5 lat pani poseł powie, spełnił swoją rolę? I zasługuje na kolejną kadencję.
Z pewnością, przy czym powtórzę, to będą musieli powiedzieć warszawiacy.
Ja nie głosuję tu,
panie redaktorze. Ja głosuję w mojej kochanej małej, wcale nie tak małej, Częstochowie.
13 miasto w Polsce.
Tak jest, natomiast... No, Rafał Trzaskowski już zaczął realizować to, co obiecał. Będą żłobki, przedszkola. To wszystko będzie finansowane przez Warszawę, przez samych warszawiaków, oczywiście z ich podatków, ale ci, którzy mają dzieci w Warszawie, będą mogli czuć się jeszcze lepiej niż w czasie rządów pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, która też, przypomnijmy, wprowadziła szereg ulg dla rodziców i no, sporo żłobków i przedszkoli wtedy powstało.
Jeśli chodzi o realizację obietnic, to symbolem 12-letnich rządów pani Hanny Gronkiewicz-Waltz jest plac Defilad, który jak wyglądał 12 lat temu, tak samo niewiele tam się poza ławkami w kształcie książek zmieniło. Chyba nie o to chodziło.
Panie redaktorze, Warszawa to duże miasto i gdybyśmy porównali je z innymi miastami europejskimi, to w każdym mieście i w Berlinie, i w Pradze, i w Paryżu znajdzie pan miejsca, które nie są chlubą. Natomiast...
Tylko
naprawdę,
one nie zawsze są w centrum miasta. Zgodzi się pani poseł.
Tak, ale dlaczego mamy powiedzieć, że centrum miasta jest ważniejsze niż dzielnica, która się znajduje kawałek dalej? Znaczy,
no
nie,
jest dość
panie
ważne,
redaktorze,
bo
no, nie wygra
ktoś
pan
ląduje
tego
na Okęciu, wsiada w pociąg, wsiada na Centralnym i widzi...
No dzięki Bogu, że ląduje na Okęciu i to, że Trzaskowski został prezydentem Warszawy i to, że Koalicja Obywatelska za rok naprawdę powstrzyma te różne złe dla Polski, dla Polaków pomysły, to będzie znaczyło, że będą nadal lądować na tym Okęciu, bo gdyby
będzie,
było inaczej, to mielibyśmy jakiś...
Centralny port komunikacyjny.
Centralny port komunikacyjny, który jest takim pomysłem Morawieckiego jak te wszystkie elektryczne samochody, lukstorpedy, a ich jakby taką emanacją jest ta zardzewiała stępka w Szczecinie. Naprawdę.
Akurat co do Szczecina, pani poseł, to został rozstrzygnięty konkurs projektowy i zdaje się, że promy dla polskiej żeglugi bałtyckiej będą i będą budowane w polskich stoczniach, także w Szczecinie na podstawie stoczni remontowej Gryfia, która...
Mówi pan wszystko w czasie przyszłym, zobaczymy, trzymam kciuki absolutnie, natomiast ja powiedziałam o tym, że stępka zardzewiała, panie redaktorze, i takie są na razie fakty. Co
ale
będzie?
Ta stępka jest
zobaczymy.
Fundamentem programu budowy polskich promów, bo dobrze, żeby polskie promy były budowane w polskich stoczniach, prawda?
Z tym się zgodzimy wszyscy, tylko nie problem w tym, żeby dużo o tym mówić, żeby nazywać różne projekty narodowymi, żeby emanować patriotyzmem werbalnym. Problem polega na tym, żeby rzeczywiście umieć inwestować, zarządzać państwem w taki sposób, żeby się ono rozwijało,
jak
a nie żeby się zwijało.
Doszło do konsolidacji sektora stoczniowego i ruszyły
ale
zaawansowane.
Ale przyzna pan, że fakt, że w czasie najlepszej koniunktury na świecie od wielu, wielu lat, to, że polskie inwestycje się kurczą, jest czymś kompletnie niezrozumiałym, bo mamy wszystkie argumenty, żeby było inaczej. Mamy środki unijne, mamy sąsiadów wielkie Niemcy, które wchłoną wszystko, co wyprodukujemy,
inwestycje
a my się zwijamy.
Powoli się podnoszą, już jest
bardzo
18%, więc
powoli. Miało być 25%, czyli ciągle PiS zwinął się o 2%, bo jak dostawał Polskę od nas, to było 20%.
Jeżeli spojrzymy na dane GUS-owskie, wywołała pani temat. Wczoraj GUS skorygował polski dług sektora rządowego i samorządowego. No i mamy deficyt bardzo nieznaczny na poziomie 27 miliardów i samorządów, i rządu. No, liczba niespotykana. Od najniższy deficyt w historii III Rzeczpospolitej.
Panie redaktorze.
To sukces czy porażka rządu?
Porażka. Liczba niespotykana, słusznie pan to określił, ale powiem panu, w jakim kontekście niespotykana. 14 państw Unii Europejskiej ma w tym samym czasie, bo możemy porównywać deficyty, panie redaktorze, zawsze w relacji do PKB i zawsze w takim samym czasie gospodarczym, w sensie koniunktury. I dzisiaj 14 państw europejskich ma nadwyżkę budżetową, a my mamy prawie 30 miliardów złotych długu.
Ale proszę sobie
wyobrazić, co się będzie działo, gdy koniunktura się pogorszy, a że się pogorszy, wiemy wszyscy, bo świat
bo wszyscy
tak
o tym mówią.
Znaczy nie wszyscy mówią, gospodarka to sinusoida. Raz mamy górkę, raz mamy dołek i tu cudów nikt innych nie wymyślił i to tak już jest zawsze. Więc i teraz proszę sobie wyobrazić, dzisiaj na górce koniunktury mamy 30 miliardów długu, będzie dołek, czyli ten dług nasz musi wzrosnąć, a więc braknie nam więcej pieniędzy, czyli deficyt wzrośnie, a za nim wzrasta dług publiczny. I co najważniejsze, jeśli mamy lekkie opóźnienie w wydatkowaniu środków unijnych w samorządach spowodowane brakiem umiejętności rządzących w przygotowaniu choćby ustawy wdrożeniowej, którą przygotowywali rok i samorządy nie wiedziały, co mają robić. I jeśli mamy duże opóźnienie w programach centralnych, Polska Cyfrowa leży, rozwój innowacyjny leży, to znaczy, że więcej środków na współfinansowanie będziemy musieli wrzucić w przyszłym roku i w następnym.
Z drugiej strony komisja podkreśla, że Polska jest jednym z krajów najlepiej wydatkujących
środki
samorządom.
Panie redaktorze, dzięki samorządom.
Programy idą wolniej niż chociażby na główny program, czyli infrastruktura i środowisko.
Chciałam,
to jest ten największy program, który idzie dobrze, nawet bardzo dobrze.
Chciałam dokończyć zdanie, bo to jest ważne. Bo pyta pan o ten deficyt i żeby nasi słuchacze dobrze zrozumieli, dlaczego to jest porażka. No jest porażka dlatego, że jak zacznie się ta koniunktura psuć, czyli dochody budżetowe będą nie będą tak dynamicznie rosnąć, to my będziemy w tym czasie musieli więcej środków przeznaczyć na współfinansowanie projektów unijnych, czyli będziemy mieli więcej wydatków, no to wtedy się robi dziura
budżetowa. Jak na razie dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, już czytam wprost z kartki GUS-u, spadł z roku 16 na 17 z 54% do 50,5%. Prawie 4 punkty procentowe nam spadł dług sektora w jednym roku, pani poseł.
Powinno być naprawdę dużo lepiej. Proszę te dane porównać z innymi krajami Unii Europejskiej.
Nie wszystkie kraje wprowadziły 500+. Nie wszystkie kraje zajęły pierwszą pozycję w rankingu polityki społecznej.
Panie redaktorze.
O czym pani poseł doskonale wie. I ten transfer społeczny musiał się odbić, którego państwo mówili, że jest niemożliwy finansowo do zrobienia. To, że rozstęp międzykwartylowy w dochodach gospodarstw domowych się zmniejszył, to jest też zasługa rządu. Stety, niestety. To jest po prostu fakt.
Panie redaktorze, dobrze, uporządkujmy.
Że to rozwarstwienie się zmniejszyło, co jest faktem.
No trudno, żeby się nie zmniejszyło. No musiało się zmniejszyć, natomiast trzeba to powiedzieć, że zmniejszało się także w czasie tych 8 lat, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, i to znacząco. Znaczy rozwarstwienie społeczne, panie redaktorze, niech pan nie kiwa głową.
Kiwam głową, bo
z powątpiewaniem. Proszę sobie sprawdzić dane, ten tak zwany współczynnik Giniego zdecydowanie zmalał w tamtym czasie. Natomiast jeszcze jedno. Nigdy nie mówiliśmy, że nie będzie pieniędzy na konkretnie na 500+. Mówiliśmy inaczej. Mówiliśmy, że
premier Rostowski.
Nie. Znaczy, to dwa zdania musi mi pan pozwolić. Po pierwsze, mówiliśmy, że wprowadzenie wszystkich obietnic PiS-u, czyli razem z kwotą wolną i frankowiczami, przewalutowaniem, absolutnie wyłożyłoby budżet, i to jest prawda, nie zrobili ani jednego, ani drugiego. Frankowicze nadal są ze swoimi kredytami i ludzie nie mają kwoty wolnej w wysokości 8000, tak jak PiS obiecał. To po pierwsze, a po drugie, jak minister finansów jakiś, racjonalny, sensowny, taki jak Rostowski, mówi, że nie ma na to pieniędzy, to on nie myśli, panie redaktorze, ani jednym rokiem, ani dwoma, ani jedną kadencją. Myśli perspektywą i myślał o tych wszystkich pisowskich obietnicach. Gdyby one były wprowadzone, proszę wierzyć mi, że za 4 lata, jak się koniunktura będzie kończyć, pieniędzy braknie.
Ja naprawdę czasami podziwiam taki optymizm pani poseł, no bo trudno mi jako obywatelowi uznać, że rząd prowadzi złą politykę fiskalną, kiedy obniża zadłużenie w sposób drastyczny. Za państwa rządów zadłużenie rosło, poza jednym momentem, kiedy przejęliście środki z OFE. Wtedy spadło, no ale to chyba nie jest jakiś duży powód do dumy.
Panie redaktorze, po pierwsze, nikt nie przejął środków z OFE. Środki z OFE
były publiczne i to się...
Nie, środki w części obligacyjnej zostały umorzone. Jak został umorzony dług, no to dług się zmniejszył, to jest oczywiste. I jeśli mówimy o polityce fiskalnej, nie da się jej rozpatrywać w oderwaniu od sytuacji gospodarczej. I to tak, jakby pan chciał porównywać lato i zimę w gospodarstwie rolnym. No, latem rolnik ma plony i zbiory, a zimą żyje z zapasów. I nie da się, panie redaktorze, tego zrobić inaczej.
Żeby kończyć, bo jeszcze musimy wybory samorządowe w Sejmikach omówić, bo bardzo mi na tym zależy. To jak w ramach tego, co pani mówić, rozumieć deklarację Grzegorza Schetyny, że da 500+ na pierwsze dziecko? Bo teraz to już tego kompletnie nie rozumiem.
No ale to jest akurat dosyć proste.
To jest populizm i demagogia.
Nie. Panie redaktorze, jeśli poszliśmy z programem bardzo dużym, socjalnym programem, nie demograficznym, bo nie rodzi się więcej dzieci, z programem socjalnym.
Urodziło się...
Nie, panie redaktorze, dzieci się urodziły...
400 tysięcy urodzeń
dzieci,
w roku.
Wie pan dlaczego? Dlatego, że wyż demograficzny z lat 80. tyka mu zegar biologiczny i te kobiety wiedzą, że albo urodzą to dziecko w tym roku lub w poprzednim, a potem już biologia jest taka, że będzie trudniej. No to są proste dosyć rzeczy naprawdę.
I myśli pani, że wsparcie dla rodzin nie miało tutaj żadnego wpływu? Naprawdę pani tak
na,
myśli?
Na urodzenia, na liczbę urodzeń.
Na decyzję o kolejnym
znikomy,
dziecku.
Minimalny, absolutnie nie miało to wpływu na przyrost demograficzny.
Pytanie, jak jest jaka jest podstawa poza takim subiektywnym oglądem wiedzy ogólnej?
To nie jest, nie ma tu
wróćmy do Grzegorza Schetyny, który chce zwiększyć wydatki na program 500+, dwukrotnie, a pani mówi, że idą ciężkie czasy i trzeba oszczędzać.
Jeśli wydajemy ponad 20 miliardów na jakiś program socjalny, to nie może być tak, że z pieniędzy podatnika finansujemy ludzi zamożnych, posiadających dzieci, a wypadają z tego programu samotne matki. No to jest tak niesprawiedliwe, że naprawdę nie rozumiem, dlaczego PiS to zrobił tym ludziom.
Program jest prosty i hermetyczny. Drugie dziecko, niezależnie od tego, czy jest małżeństwo, konkubinat, związek partnerski, który być może kiedyś będzie, czy samotna rodzina, wszyscy mają tak samo. To akurat jest, no poza uboższymi, którzy mają próg na pierwsze dziecko. To jest już dyskusja filozoficzna, a tu nam czekają sejmiki. Może to nie będzie jakoś bardzo finezyjne, ale w wieczorze wyborczym Adam Struzik mówił, że będziecie państwo rządzić w koalicji w 15. Wczoraj rano Sławomir Neumann mówił o 14 sejmikach. Teraz mamy informację, że w 5 sejmikach PiS ma samodzielną większość. Jak pani ocenia te wyniki?
Znaczy
wyniki, które ja znam,
panie redaktorze, to są takie, że samodzielnie PiS rządzi na Podkarpaciu i na Podlasiu.
I w Małopolsce.
Z Małopolski nie widziałam jeszcze wyników oficjalnych, natomiast są województwa, i na pewno do nich należy ściana wschodnia, które są nazywane matecznikiem PiSu. Byłoby zupełnie niezrozumiałe, gdyby PiS, powtórzę, w czasie świetnej koniunktury, kiedy mamy tak sporo pieniędzy, które poszły także do tamtych rodzin uboższych, pewnie niż inne.
Dobrze, żeby
PiS tam nie wygrał. Natomiast ja powiem, jak to jest naprawdę w całej Polsce. W całej Polsce jest tak, że PiS ma 33%, Platforma, znaczy Koalicja Obywatelska ma 27 prawie procent, razem z PSL-em mamy ponad 40%, czyli co powiedzieli Polacy? Polacy powiedzieli, ci, którzy przez 12 lat rządzili w sejmikach, czyli Platforma Obywatelska z PSL-em, powinni rządzić dalej, bo mamy w sumie ten wynik lepszy. Jak to się rozłoży dokładnie, na jakie województwa, zobaczymy. Problem PiSu jest taki...
3 lata w opozycji straciliście państwo z PSL-em z 50%, bo tak jak sumować wyniki PSL-u z poprzednich wyborów z 2014 roku mieliście 50%, teraz macie niecałe 40%, gdzie wam ubyło, będąc w opozycji przez 3 lata, 10% wyborców. To chyba trudno mówić o sukcesie. Prosty rachunek.
Panie redaktorze, dystans między Platformą, Koalicją Obywatelską, czyli tą Zjednoczoną Opozycją Demokratyczną, a PiS-em zmniejszył się. Dzieli nas 6% i takie są fakty.
W 14 dzieliło was 0,5%, a potem PiS wygrał.
Niech pan mi powie tak. Jeśli to jest wygrana PiS-u, to dlaczego na Nowogrodzkiej od rana wczoraj lecą wióry i
bo przegrali w dużych miastach.
Duże miasta to jest klęska absolutna PiSu. Natomiast...
Bo jako oczek ktoś interesuje polityką, to mnie ciekawi, która strategia będzie dobra. Czy PiSu, który poniósł porażkę w dużych miastach i lecą wióry, czy Platformy, która nie ma w żadnym sejmiku samodzielnej większości, a PiS ma w 5, a może na pewno w 5, bo to już są dane bardzo samodzielną większość i się rozlicza, bo poniósł porażkę, a koalicja jest pełna samozadowolenia, mimo że w sejmikach to w zasadzie osiągnęła ten sam wynik mimo wchłonięcia Nowoczesnej i części Lewicy.
Powiedział pan redaktor...
U was też powinni lecieć wióry.
Powiedział pan redaktor o samozadowoleniu. My patrzymy na to zupełnie inaczej. PiS patrzy na Polskę partyjnie. Dla nas nieważna jest dzisiaj Platforma Obywatelska. Dla nas ważna jest dzisiaj Polska i to, że w sejmikach wielu, jestem przekonana, że w większości będziemy rządzić razem z PSL-em.
Ale to już nie 14,
i być może jeszcze
tylko
z kimś. Panie redaktorze, kto wygrywa? No ten, kto bierze więcej. Więcej sejmików do zarządzania i budowania tam fajnych, małych ojczyzn dla swoich obywateli.
Czyli 9
będzie
na pewno
miała Koalicja Obywatelska z PSL-em.
To zapisujemy liczbę co najmniej 9 i będziemy sprawdzać. 7:54. Pani poseł, dziękuję bardzo.
Miłego dnia życzę
za rozmowę,
wszystkim.
Kiedy się umówimy na długą rozmowę o środkach europejskich, bo to jest bardzo ciekawy temat. A my za chwilę wracamy.
Najlepiej z ministrem Kwiecińskim.
W troje, to byłaby ciekawa rozmowa. Do usłyszenia.
Dziękuję.
A my w Poranku Wnet dosłownie na 5 minut minut zmieniamy temat z wyborów samorządowych, z polityki krajowej na kwestie lokalne, warszawskie. Krzysztof Jankowski i pan doktor Krzysztof Jankowski i Joanna Rybińska, lekarze ze Szpitala Dziesiątka Jezus są w studiu. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry doktorze.
Szpitala, który ma przejść głęboką właśnie nie restrukturyzację, tylko ma być połączony z innym szpitalem. O co chodzi w tym zamachu na szpital Dziesiątka Jezus, bo tak to chyba można nazwać.
Czasu jest mało, tylko bardzo sprostowanie. Ja jestem lekarzem, pani jest pielęgniarką. Szpital ma być, można powiedzieć, inkorporowany do innego szpitala, włączony do szpitala centralnego, szpitala klinicznego przy ulicy Banacha. Wszystko z tego powodu, że trzy szpitale kliniczne, które mają być połączone w jeden twór prawny, mają potężne zadłużenie sięgające dzisiaj prawie miliarda złotych. Z tego nasz szpital, szpital Dziesiątka Jezus przy Lindleya, ma to zadłużenie najmniejsze i według wszelkich danych ma szansę na restrukturyzację samodzielną. Mimo to próbuje się nas włączyć do innej struktury. I jeszcze bardzo ważna rzecz, że w tej strukturze ma znaleźć się nowo powstały 3 lata temu szpital pediatryczny, który ma dług sięgający 400 milionów, z tego około 300 milionów w parabankach.
Czyli dwa razy więcej niż my.
My zaczęliśmy program restrukturyzacyjny od 2012 roku. Mamy opinię audytorów, specjalistów, którzy twierdzą, że damy radę sami, a wszyscy twierdzą, że również prominentni urzędnicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, że szpital dziecięcy nigdy się nie zbilansuje. W związku z tym, no, jesteśmy tak jakby na dokładkę do tego tworu.
Czyli szpital, który jest w nie najgorszej, jak na polską służbę zdrowia, sytuacji i kondycji finansowej, który ma szansę wyjść na zero, co nie jest częste w Polsce.
Może inaczej. Szpital jest w trudnej kondycji finansowej, ma duże zadłużenie, sięgające 200 milionów złotych.
No, ale trzeba dwa razy mniejsze niż inne szpitale.
Jest ono znacząco niższe, a przede wszystkim zaczęliśmy restrukturyzację i mamy szansę ją dokończyć samodzielnie z zachowaniem autonomii.
Jeżeli ten projekt konsolidacji opieki nad najmłodszymi opieki pediatrycznej będzie wprowadzony i państwa włączą z tymi podmiotami w trudniejszej sytuacji ekonomicznej, jaki będzie tego efekt?
Efekt będzie taki, że właściwie ten efekt zaczynamy już widzieć. Program konsolidacji się pojawił. Ten program według opinii fachowców jest niezły, ale niestety nie dla placówki medycznej. W ogóle nie przewiduje spojrzenia na pacjenta jako takiego, na jego interes. Jest wręcz według naszej opinii, może być niebezpieczny w pewnych aspektach dla pacjentów, nie uwzględnia ich w tym obrazie. Również powoduje bardzo znaczące redukcje personelu, bardzo znaczące oszczędności, które niestety odbiją się na jakości świadczeń i mogą odbić się na bezpieczeństwie chorych.
Jak w tej sytuacji zachowa się załoga? Pytanie do pani Joanny Rybińskiej. To jest tak, że państwo będziecie się biernie przyglądać działaniom. Bo to właśnie, kto to robi? To jest samorząd? Kto za to odpowiada? Ministerstwo Zdrowia? Kto pcha do tej konsolidacji? Jeszcze wyjaśnijmy.
Organem założycielskim dla naszego szpitala jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. W maju Senat uczelni podjął uchwałę o przekształceniu, o konsolidacji, o połączeniu 3 warszawskich szpitali. Lindleya, Banacha i Żwirki Bigury, szpital pediatryczny. W ślad za tym poszło zarządzenie, pan rektor wydał zarządzenie, akt o połączeniu. I na mocy tego aktu o połączeniu mamy do końca tego roku przestać istnieć jako autonomiczna placówka ochrony zdrowia.
To będzie protest? To jest tak, że personel medyczny, biały personel powie nie takim planom?
My tak. cały czas mówimy nie. Mieliśmy dwa spotkania w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego do tej pory. Na ostatnim posiedzeniu prezydium byli pracownicy, przyszli pracownicy, żeby pokazać to, że my się nie zgadzamy na to połączenie. Spotykamy się Z różnymi osobami i cały czas apelujemy do decydentów.
Trzeba podkreślić, że działamy razem. 7 związków zawodowych z terenu szpitala działa razem. Apele wysyłamy do rządzących, do posłów, do senatorów.
Właśnie, bo kto może pomóc na władzę nad decyzją rektora Uniwersytetu Medycznego w Warszawie?
W odpowiedziach ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Zdrowia pojawia się zawsze słowo autonomia. Nie wiem, jak się do tego odnieść. Trzeba by dokładnie dokładnie przestudiować chyba ustawę o szkolnictwie wyższym i zauważyć, że autonomia to chyba nie dotyczy jednak do końca spraw finansów publicznych i być może
i trzeba... służby zdrowia, gdzie się leczą przecież obywatele, nie tylko tego... studenci i kadra medyczna, dokładnie. Tylko warszawiacy z tych szpitali i nie tylko warszawiacy, Polacy z całego kraju
tutaj
z tych szpitali korzystają.
Tutaj pan redaktor dotknął tematu dydaktyki. Ten program naprawczy, który teraz zobaczyliśmy, program konsolidacji, prawdopodobnie ma szansę niestety też zaburzyć proces dydaktyki, dlatego że może się wiązać z tym, że zaczną odchodzić najbardziej doświadczeni dydaktycy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
To był dopiero wstęp do naszej rozmowy, bo mam nadzieję, że uda się może w piątek, a może na początku przyszłego tygodnia umówić na dłuższą rozmowę, żeby kto, dlaczego i jak chce postąpić ze szpitalem Dzieciątka Jezus, wytłumaczyć w dniu nie tuż powyborczym. Będzie nam łatwiej. Krzysztof Jankowski, Joanna Rybińska byli gośćmi Poranka Wnet. Do zobaczenia.
Z przyjemnością spotkamy się ponownie. Dziękujemy.
8:01, a za chwilę niestety znowu nas porwie polityka.